Magazyn edukacyjny.
Joanna Merecka Mutusz, dzień dobry. Moim i Państwa gościem Marta Makuch, wiceprezydentka Słupska. Wiceprezydentka Słupska.
Dzień dobry, witam Państwa bardzo serdecznie.
Zatrzymałam się na tym feminitywie, nie wiem z jakiego powodu, choć one już funkcjonują, przecież wybrzmiewają publicznie i no, należy się chyba przyzwyczaić, że już tak można.
Myślę, że można było nawet wcześniej, tylko nie każdy stosował, ale nawet niedawno miałam taką dyskusję ze swoją szefową, z prezydentką, że 5 lat temu, kiedy zaczynałyśmy kadencję, to nasze odmiany budziły jednak jakieś emocje, a dzisiaj zupełnie naturalnie przez gardło większości osobom przechodzi i słowo prezydentka, i ministra, ponieważ mamy w tej chwili kilka kobiet na tym stanowisku, więc myślę, że czas działa na korzyść feminatywów.
No to drodzy Państwo, przede mną jeszcze widzę wiele nauki, ale nie w kwestii tego, że one są, tylko przyzwyczajenia się do tego, żeby z nich korzystać. Ale dziś nie o feminitywach, dziś o edukacji, o szkołach. No trafił pewnie w Pani ręce, w moje oczywiście ranking perspektyw nie najlepszy, nie najkorzystniejszy dla nas, dla Słupska.
Nie wiem, czy nie najkorzystniejszy. Rzeczywiście jedna złota tarcza, którą mieliśmy, drugiego LO, spada na srebrną tarczę, ale większość tych szkół, które w rankingu były, czyli popularnie mówiąc elektryk, mechanik, drzewniak, utrzymały swoje pozycje brązowych i srebrnych tarcz, ale rzeczywiście widzę taką ogólną tendencję, że wszystkie niemal nasze szkoły, również te niepubliczne słupskie, tam o kilka miejsc w tym rankingu w dół spadło, ale powiem szczerze, zawsze mam taki dystans do tego typu rankingów. Świetnie, bo one biorą pod uwagę na pewno wyniki, osiągnięcia olimpijczyków, matury. Natomiast to nie zawsze jest pełen obraz szkoły. Ja zawsze o tym mówię, że według mnie najważniejszą jednak funkcją szkoły, i to jest największy sukces, jeżeli uczeń chce do niej chodzić, dobrze w niej się czuje, jeżeli ma poczucie, że ta szkoła go rozwija, uczy go budować relacje, a niekoniecznie łapać piątki i szóstki. To chyba jest nasz problem od wielu lat i mam nadzieję zresztą, że obecna ministra, nawiązując znów do odmian żeńskich, również będzie widziała wartość nie tylko w samych stopniach, w samych punktach, bo zaczynamy widzieć w tym problem, że uczymy nasze dzieciaki świetnego zdawania testów, tylko nie radzenia sobie później w zwykłych ludzkich sytuacjach. A absolwent czy szkoły podstawowej, czy szkoły średniej, czy studiów wyższych jednak powinien umieć takie podstawowe rzeczy, jak podpisać korzystną czy ze zrozumieniem umowę o kredyt. Umieć wypełnić różnego rodzaju życiowe.
Ale dobrze, to ja muszę przerwać, bo nas tego też nikt nie uczył tak naprawdę w szkołach średnich. My też byliśmy oceniani. My oczywiście byliśmy innym pokoleniem, które niejako było zmuszone też do tego, żeby sobie radzić w różnych sytuacjach. Natomiast czytanie ze zrozumieniem jest chyba bolączką tego pokolenia uczniów szkół średnich, podstawowych, które są. To jest jakby oczywiście jedna rzecz. No druga też muszę rzecz dodać, jakby patrząc na tych, którzy kończą studia, czy bronią licencjaty i oni nie bardzo wiedzą, co ze sobą zrobić. O ile to oczywiście nie są studia specjalistyczne, nie są konkretne jak medycyna, czy prawo, czy jakieś techniczne kierunki, wąskie dziedziny, no to tacy humaniści, którzy kończą studia, choćby międzynarodowe stosunki gospodarcze, choćby socjologię, choćby politologię, oni nie bardzo wiedzą, gdzie, jak i co ze sobą dalej zrobić.
Myślę, że my też tutaj się akurat tym nie różniliśmy, bo ja powiem szczerze, że po kulturoznawstwie, które skończyłam na Uniwersytecie Warszawskim, świetna uczelnia.
Uniwersytet Adama Mickiewicza Poznań, kulturoznawstwo.
No i mamy panią redaktorkę i wiceprezydentkę, ale dlaczego jesteśmy w tych miejscach, w których jesteśmy? Ponieważ szkoła nie tylko stawiała na ocenę, ale stawiała generalnie na rozwój, a nawet jeżeli nie działo się to w samej szkole, to chodziliśmy na dodatkowe zajęcia, chodziliśmy do teatru. Ja w szkole nauczyłam się chodzić do kina studyjnego. Szkoła mnie tego nauczyła. Szkoła nauczyła mnie miejsc kultury, że one są niejako no, obowiązkowe dla kogoś, kto chce jakoś się rozwijać. Szkoła dała mi wszystkie dzisiejsze moje przyjaźnie i relacje, takie najważniejsze w moim życiu. I to jest największy obszar według mnie w szkole, który powinniśmy zacząć wykorzystywać. Prezydentka Krystyna Danilecka-Wojewódzka, która przez bardzo wiele lat nauczycielką była i dyrektorką szkoły, zawsze powtarza, że uczymy się przez całe życie, choć niekoniecznie w okresie szkolnym, bo właśnie chodzi o zdobywanie tej wiedzy takiej bardziej życiowej. Co mogę ze sobą zrobić, odpowiadając znów kolokwialnie na to pytanie, jak mam zainteresowania, to one mogą mnie pociągnąć gdzieś dalej. To mi się coś.
To są pewne kompetencje, tak. To są pewne kompetencje, których się uczymy przez całe życie, rozwijamy się dobrze, jeśli się chce człowiek rozwijać, bo to oczywiście jeszcze w tym kierunku trzeba na to patrzeć. No to tu już mamy jakby jasność, te perspektywy nie są wymierne jako takie. One oczywiście, tak jak pani mówiła, dają pewien ogląd na punkty, na oceny, na olimpiady, w których dzieciaki biorą udział, jeśli chodzi o szkoły średnie. Natomiast ja bym chciała zapytać panią o to, jak według pani będzie wyglądała edukacja w najbliższych latach. Wiemy, że mają być okrojone podręczniki, wiemy, że mają być zmienione zupełnie, że ta reforma, która ma się pojawić i wejść, według zapowiedzi pani ministry Barbary Nowackiej, do 2025 roku, tak mniej więcej rząd planuje wprowadzać te zmiany.
Bardzo chciałabym wierzyć w to, że te zmiany nadejdą szybko, ale rozsądek mi mówi, doświadczenie, że skoro system edukacji, na który się zapatrujemy w Finlandii, potrzebował kilkudziesięciu lat, żeby być dzisiaj najlepszym systemem edukacji, to nie da się w przeciągu kilku lat radykalnie zmienić tego systemu. Według mnie musimy zacząć jednak od, to są techniczne rzeczy trochę, odchudzenie tej podstawy, ponieważ dzisiaj przepisy naprawdę dają nauczycielom i nauczycielkom możliwość prowadzenia lekcji w sposób ciekawy, interesujący, a z jakiegoś powodu tego nie robią. Z pewnością do tego zawodu dzisiaj nie trafiają zawsze osoby, które są pełne pasji, chęci, tylko czasami jest to przypadek, czasami tak wyszło, a czasami po prostu no już się wypaliły, ale jednak są w tym miejscu, szczególnie teraz, kiedy zupełnie się zmieniła sytuacja, gdzie nauczycieli brakuje. I korzystając z tych takich dodatkowych możliwości przepracowania dodatkowych godzin, które dał poprzedni minister, tak zwanych godzin czarnkowych, tak to było nazywane, nauczyciel może rzeczywiście całkiem nieźle w tej szkole zarabiać, a jednocześnie no mieć nawyki z czasów, kiedy nie zarabiał najlepiej i kiedy niekoniecznie to był jego ulubiony zawód, który chciał wykonywać, czy tak wyszło, że wykonuje. Więc ta reforma powinna obejmować prawdopodobnie moment, kiedy młody człowiek idzie na studia pedagogiczne.
I to też znowu, wielu z nich kończąc te studia pedagogiczne ma narzędzia i ma to wszystko, o czym pani mówi, czyli te wszystkie kompetencje, że powtórzę raz jeszcze. Czyli według mnie wynika to wyłącznie z chęci też z bycia czy dyrektorów szkół, tak, którzy rozdzielają zadania, którzy zachęcają bądź nie nauczycieli, których mają w swoich szkołach do tego, żeby inaczej prowadzić lekcje, inaczej pracować. Stawiamy na psychologię, stawiamy na to, żeby pojawiali się w szkole większa liczba pedagogów, psychologów właśnie i tak dalej. No, ale ciągle jeszcze pokutuje w nas to, że dziecko za karę wysyłane jest do pedagoga. On się ciągle dzieciom kojarzy jeszcze no nie z kimś, kto jest wsparciem, tylko karą, po prostu i wstydem.
Zdecydowanie tak, nawet dosłownie w tamtym tygodniu moje 9-10 w tym roku letnie dziecko powiedziało, że mamo, mam nadzieję, że nigdy nie trafię do pani pedagog. Więc zaczęłam pytać, czy z panią pedagog nie ma kontaktu i dlaczego, no tak, ma jakieś zajęcia i one są super, ale jak się idzie do pani pedagog indywidualnie, no to najczęściej idzie się dlatego, bo się źle ktoś zachowuje. Miałam bardzo długą dyskusję z moim dzieckiem, skąd już w tej chwili w trzeciej klasie szkoły podstawowej ma tak wypaczone i stereotypowe spojrzenie, więc przed nami naprawdę praca na bardzo wielu płaszczyznach. Według mnie ten zakaz wpuszczania albo lęk, bo taki był lęk wśród dyrektorów, również stowarzyszeń, fundacji do szkół, nie pomógł, bo to ci ludzie, wolontariusze, zarażali uczniów też różnymi pasjami. I szkoła kojarzyła się nie tylko z tym obowiązkiem, z ocenami i z testami. Wierzę w to, że im bardziej będą szkoły otwarte na inne aktywności niż tylko wprost nauka, na pewno dużą rolę mamy my wszyscy rodzice. Sama wiem o tym, że dostaję sygnały, że jest rodzic, który na przykład przez 3 lata nie przychodzi na zebranie, bo twierdzi, że widzi wszystko w Librusie. Librus widzę naprawdę to dzisiaj jako dużą pułapkę. Kiedy u nas szło się na wywiadówkę raz na kwartał, wszyscy bali się, co to będzie, jak mama czy tata wróci do domu, bo dopiero wtedy dowie się o wszystkich ocenach czy nieobecnościach, ale ten rodzic naturalnie był zainteresowany, szedł, bo tylko w ten sposób mógł się dowiedzieć. Więc nie zawsze ten postęp technologiczny służy temu, żebyśmy my byli w relacji ze szkołą jako rodzic, ale tak samo jako uczeń, a już w ogóle w relacji z nauczycielem indywidualnie od przedmiotów, nie tylko z wychowawcą, więc my mamy taką dużą pracę do wykonania. To może też jest pomysł dla tych wszystkich, którzy kończą kierunki humanistyczne, jak umieć budować relacje w szkole. Takie relacje, które są oparte rzeczywiście na wspólnym jakimś celu i pracy.
No dobrze, pani prezydent, ale jak zachęcić młodego człowieka do tego, żeby zechciał wejść w tę szkołę właśnie, żeby zechciał wspierać, pomagać, być, działać, aktywizować, skoro ciągle w przestrzeni publicznej pojawiają się też te paski nauczycieli. Tak, pojawia się wypłata, która w tej chwili no na niewiele, umówmy się, starcza.
No to akurat zostało błyskawicznie zmienione, bo w projekcie budżetu już na ten rok nauczyciele otrzymają 30% podwyżki. To naprawdę będzie według mnie spora zmiana i nauczyciele będą mogli w końcu zarabiać godnie. Ale to jest znów bardzo długa dyskusja i o karcie nauczyciela. Nie wiem, czy znajdziemy też takich rządzących, którzy będą mieli odwagę usiąść i zacząć rozmawiać, czy naprawdę, ja nie chcę nikomu tutaj naprawdę ujmować, ale jednak widzę różnicę między nauczycielem języka polskiego, który ma przygotować uczniów do matury i na nim spoczywa dosyć duża odpowiedzialność w porównaniu do nauczyciela przedmiotów takich chociażby jak WF, który jest bardzo ważny sam w sobie. Aktywność fizyczna jest niezwykle ważna, ale trudno tutaj mówić o na przykład chociażby pracach domowych, tak? A jedno i drugie ma te 18 godzin etatu czynnych, tak? Bo pozostałe właśnie ma na edukowanie i siebie, sprawdzanie prac, ma w inny sposób wypełniać, więc to jest naprawdę też dyskusja o tym, jak nagradzać w sposób dodatkowy nauczycieli tych najlepiej zaangażowanych, bo dzisiaj ten, który angażuje się bardziej, powiem szczerze, że bardzo często w samym środowisku nauczycielskim nie jest dobrze postrzegany. Dlaczego?
Nie tylko, oczywiście w każdym, no bo to wiadomo, tak, wychylasz się, idziesz do przodu, to trzeba cię ściągnąć do swojego poziomu, bo jeszcze nie daj Bóg od nas będą wymagali czegoś więcej, a mi się nie chce, mówią niektórzy.
No właśnie, to w każdym zawodzie jest dokładnie. Oderwijmy się nawet od nauczycieli. Więc jak nagradzać tych, którzy rzeczywiście chcą, a nie... I wtedy rzeczywiście może być to wybór, tak? Nie chcę, robię minimum, ale zarabiam też mniej niż mój kolega czy koleżanka, która angażuje się dodatkowo, chce, nie wiem, właśnie chodzić nawet z tymi dzieciakami do kina, tak? Co kiedyś było naturalne.
Myśmy chodzili bardzo często do kina, do teatru. Ja nie wiem, czy pani pamięta, były takie spotkania jeszcze w kinie Millennium nieistniejącym, tam przyjeżdżali bracia Damięccy, co w tej chwili wiemy, że to chałtury, które były po prostu klepane, ale myśmy szli, żeby zobaczyć tego wielkiego aktora z Warszawy.
Jak najbardziej, no ale były takie, no mnóstwo było dodatkowych obchodów takich wewnętrznych, przy których umiano nawet zrezygnować czasami z zajęć takich merytorycznych.
W mojej szkole był radiowęzeł.
No na przykład, ale my mieliśmy w pierwszym LO wiecznie jakiś dzień fiński, niemiecki, przecież my to robiliśmy często w godzinach jakichś tam lekcji wychowawczych, WF-u, bardzo często zostawaliśmy po lekcjach, bo tak nam się chciało, byliśmy zaangażowani, ale zaangażowanie wymaga kilku rzeczy. Po pierwsze, no takiej atrakcyjności, że to nie tylko nauka, ale dzieje się coś więcej, ale bardzo ważna rzecz, poczucia wpływu. Ja nie wiem, na ile dzisiaj uczniowie mają takie poczucie wpływu.
Sprawczości.
Sprawczości. To znaczy, że jak ja się odzywam, to ktoś mnie wysłucha. Jak ja zgłaszam jakąś uwagę, to ktoś przynajmniej się nią zainteresuje i ze mną przedyskutuje tą uwagę. Jak ja mam pomysł, to ktoś mi powie, tak, znajdę dorosłych, nauczycieli, pedagogów, którzy pomogą ci w realizacji tego pomysłu. I bez tej sprawczości trudno budować zaangażowanie. To już mówię ze swojej praktyki szkoleniowej, gdzie szkoliłam przez wiele lat ludzi. Jak angażować ludzi? Musisz dać im wpływ. Bez tego nikt nie chce robić, a nie mieć jednocześnie nic do powiedzenia. Więc musimy zacząć od i prostych, i trudnych rzeczy. Bo ja wiem o tym, że zarządzanie szkołą i każdą inną jednostką, i każdą inną instytucją z wysłuchaniem głosu czy pracowników, czy właśnie uczniów, czy odbiorców moich działań, po pierwsze wydłuża cały proces decyzyjny, po drugie komplikuje. Ale dopóki nie będziemy mieć takiej gotowości, a uważam, że mamy takie przykłady w naszych słupskich szkołach SP9, gdzie dyrektorka ma na przykład raz w tygodniu dzień otwarty z dyrektorem i po prostu każdy uczeń może przyjść i porozmawiać, gdzie w ferie i w wakacje rodzice i uczniowie malują szkołę. Nikt im za to nie płaci przecież. Przychodzą, bo chcą, bo mogą sobie wybrać, jaki będzie kolor ściany albo jaki rysunek na tej ścianie. To też jest wpływ, bo to oni będą tam spędzali najwięcej czasu, a nie pani dyrektor w tej sali. Więc dopóki nie zaczniemy myśleć tymi kategoriami, co powoduje, że ludzie się angażują, to nasza szkoła się nie zmieni.
Czyli to jest generalnie, bo kolejne pytanie moje miało być, co się musi wydarzyć? Musimy przestawić po prostu myślenie. Musimy nauczyć się być bardziej uważnym na drugiego człowieka, na ucznia, często na rodzica, choć tak jak pani mówiła, nie jest to wygodne w wielu sytuacjach.
Nie jest to wygodne. Zajmuje to czas, czasami też pieniądze, bo wymaga jakichś dodatkowych środków, ale wierzę w to, że długofalowo przynosi trwałe efekty. Szybkie, takie jednorazowe zmiany. My możemy teraz naprawdę przewrócić wszystkie przepisy do góry nogami, ale jak człowiek nie będzie chciał, to nic nam te przepisy nie dają, bo przecież przy dzisiejszych przepisach jesteśmy w stanie znaleźć niesamowitych nauczycieli, którzy po prostu nie mają...
Tacy są, nie musimy ich szukać, tacy są, bo my oczywiście mówimy o tym, co trzeba naprawić, ale tak jak to już też wybrzmiewało podczas naszej rozmowy, wśród nauczycieli w każdej szkole znajdą się zapaleńcy, którzy są uważni na dzieciaki, którzy chcą z nimi coś zrobić, którzy angażują właśnie, wspierają, pomagają, klepią w cudzysłowie po plecach i mówią, dobrą robotę zrobiłeś. Co się musi wydarzyć, żeby pozostali chcieli? Według mnie dyrekcja to jest kluczowe.
Dyrektor na pewno musi mieć takie też narzędzia, właśnie możliwość wynagradzania w sposób różnorodny swoich pracowników, nauczycieli, mieć jakieś narzędzia motywujące. Bardzo często niestety to są ograniczenia finansowe, bo nie jeden nauczyciel informatyki, jakby mu można było zasponsorować nowiusieńką pracownię komputerową, to ja jestem przekonana, że on by przychodził po prostu od razu na dzień dobry, nawet jakby miał i niechętnych uczniów, ale ma takie narzędzie, którym dużo łatwiej jest zachęcić do nauki. Ale ten pierwszy krok to wydaje mi się, że jednak zmiana myślenia i powiem szczerze, że wśród naszych dyrektorów, szczególnie tych z takiego zupełnie nowego pokolenia, to myślenie jest, jak popatrzę na Karolinę Keller ze szkoły podstawowej numer 2, która zaraża kaszubszczyzną, bo po prostu czuje to, bo to jest jej pasja, bo sama jest kaszubką. Jak przychodzą co roku tutaj kolędnicy, przecież oni też, to jest coś dodatkowego, nikt za to jakoś, nie wiem, nie płaci. Nie...
No my też jakby nie chciałabym, żeby to źle wybrzmiało, natomiast od lat pokutuje u nas to, dlaczego mam coś robić, nikt mi za to nie płaci właśnie. I to wybrzmiewa w pani ustach dość często w trakcie naszej rozmowy. No ale też założenie jest takie, że robimy, bo chcemy. Tak? Jeśli mamy angażować, aktywizować, to musimy dać coś od siebie, a tym, co możemy dać, jest czas. Po prostu w tej chwili.
Czas jest zdecydowanie bezcenny. Czas i uwaga. To jest w ogóle coś, czego dzieciaki dzisiaj bardzo potrzebują. Bardzo, bo podkreślają to, że nawet w najlepszym domu, w którym mają wszystko, brakuje im po prostu rodzica, brakuje im bliskości, brakuje im czasu, żeby ktoś się zainteresował, co naprawdę u nich słychać, a nie co zjadł na obiad na stołówce.
Ja myślę, że ten kij ma dwa końce. Tu muszę stanąć odrobinę w obronie rodziców. Drodzy Państwo, bywa niestety czy stety, w zależności oczywiście pewnie od domu, także nawet jeśli rodzic jest, ma czas i ochotę na rozmowę, to słyszy z tego pokoju obok, jeszcze chwilę kończę właśnie misję.
Okej, to jest inna sytuacja, bo ten dzieciak jednak wie o tym, że jest po drugiej stronie rodzic, że jak on będzie potrzebował, to on zawsze znajdzie ten czas. Ale chcę powiedzieć, żeby nie wybrzmiało, że my oczekujemy teraz od dyrektorów i od nauczycieli tego, że właśnie będą bezinteresownie wszyscy pałać miłością tutaj do dodatkowych zajęć. To musi być zrównoważone. Po pierwsze trzeba chcieć, po drugie musimy mieć narzędzia, żeby tych, którzy chcą, w jakiś sposób ekstra wynagradzać.
Myślę, że tu dziś stawiamy kropkę do zmian w edukacji, jak już się pojawią, jak już będą klepnięte, kolokwialnie mówiąc, i będziemy o nich wiedzieli, jak już nowa pani ministra Barbara Nowacka przedstawi program i plan tych założeń, które i działań, które chce wdrożyć, to na pewno spotkamy się raz jeszcze z panią prezydent Martą Maków, porozmawiamy o tym, jak na nasze podwórko, nasze małe, nasze lokalne to się przełoży. Kłaniamy się, do usłyszenia.
Dziękuję bardzo, do usłyszenia.
Magazyn edukacyjny.